Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa w nowej audycji, w której będę rozmawiać z Kazimierzem Wiatrem, profesorem informatyki i senatorem, a także profesorem zwyczajnym na AGH, dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet, przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Internetu Akademickiego Konsorcjum Pionier. Jest on także autorem ponad 200 artykułów naukowych oraz wielu książek i patentów oraz recenzentem w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Witam Pana Profesora. Pierwsze pytanie będzie związane z tytułem audycji Komputerowy człowiek. Co kryje się za tym określeniem? Człowiek to brzmi dumnie. Komputer to tylko rzecz.
Zastanawiając się nad tym tytułem Komputerowy człowiek, głównie myśleliśmy o przedstawicielu współczesnego społeczeństwa. Człowieku, który jest otoczony komputerami, siecią komputerową, to powoduje pewne zmiany mentalne, że ten człowiek inaczej myśli, inaczej się zachowuje, inaczej się posługuje wszystkim, od poczty po pieniądze, skończywszy, inaczej kupuje i inaczej myśli. No i teraz oczywiście powstaje pytanie, żeby zdefiniować to pojęcie komputerowy człowiek. Z jednej strony próbujemy się rozglądać po tym otoczeniu, co to jest ten komputer, co to jest ta sieć komputerowa, a z drugiej strony patrzymy do wnętrza tego człowieka, kim on jest, co on myśli. Oczywiście jeszcze ciekawsze jest myślenie, co dalej, jaki ten komputerowy człowiek będzie za lat 10 czy 20.
Temu celowi będą służyły właśnie nasze audycje. Będziemy poznawać komputery, mówić o tym, jak z nich korzystać. Będziemy oczywiście wybiegać w przyszłość, mówić o komputerach przyszłości. I to właśnie internet sprawił, że w ostatnim czasie dokonała się rzeczywiście rewolucja.
Ja muszę powiedzieć tak, że takim słowem kluczem jest nadużywane pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Mówi się, że budujemy społeczeństwo informacyjne, niektórzy mówią, że ono już jest. Takim przesądem, który trzeba by obalić, jest takie przekonanie, że społeczeństwo informacyjne to jest takie społeczeństwo, w którym każdy ma dostęp do internetu szerokopasmowego. Mówi się o wykluczeniu cyfrowym, że jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu szerokopasmowego, to już jest w ogóle bardzo biedny i zły, i czy to jest ważniejsze niż kromka chleba. Otóż trzeba tutaj powiedzieć, że społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo gospodarki opartej na wiedzy jest znacznie czymś więcej. Dostęp do internetu szerokopasmowego, używanie komputera, w szczególności komputera osobistego, to są tylko pewne narzędzia. Natomiast społeczeństwo informacyjne to jest społeczeństwo, w którym informacja, wiedza jakby jest podstawą aktywności człowieka. To znaczy, że co najmniej połowa osób pracujących zawodowo zajmuje się wytwarzaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem wiedzy. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest to pewne wyzwanie cywilizacyjne, bo tak jak w pierwszym etapie rozwoju aktywności człowieka na Ziemi, to można mówić o takiej ewolucji walutowej, że ziemia była podstawą funkcjonowania gospodarki, wymiany towarowej. Potem nastąpiła ta rewolucja i tą walutą stała się energia, surowce, kapitał. Jesteśmy u progu, oczywiście nie będzie jakiś moment przekroczenia, tylko to jest jakiś proces ciągły, kiedy przechodzimy do jakby trzeciej formy rozwoju cywilizacyjnego, gdzie wiedza jest właśnie tym najważniejszym. To znaczy, tak jak w tej epoce przemysłowej dalej uprawiano ziemię i dalej ona była ważna, ale nie była dominująca. Tak samo w tej epoce społeczeństwa informacyjnego dalej oczywiście będzie uprawiana ziemia, dalej będą pracowały zakłady przemysłowe. Największym elementem rozwoju będzie wiedza, będzie informacja i stąd jakby to pojęcie społeczeństwa informacyjnego. I to oczywiście powoduje, że świat podzieli się na strefy, prawda, że będą dalej obszary, gdzie głównym przedmiotem aktywności ludzkiej będzie uprawianie ziemi, będą obszary, gdzie głównym obszarem aktywności będą zakłady przemysłowe, natomiast te kraje najbardziej rozwinięte, ta najwyższa półka rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego i finansowego, będzie zajmowała wytwarzaniem i przetwarzaniem wiedzy. Oni będą jakby rządzili światem i oczywiście chcielibyśmy, żeby Polska też gdzieś w tych okolicach się znalazła.
Panie profesorze, jak wygląda ten dostęp do internetu, jak to jest w naszym kraju, jak to jest na świecie?
Tutaj można bardzo różne wskaźniki podawać i to, czym ja się najbardziej zajmuję, to jest dostęp ośrodków akademickich, naukowych do internetu. I tutaj muszę powiedzieć, że zbudowanie akademickiej sieci szerokopasmowej Pionier, Polski Internet Optyczny, postawiło nas w grupie najlepszych państw świata, ponieważ obecnie jest to 2x10 gigabitów na sekundę. I muszę powiedzieć, że nawet środowiska akademickie Stanów Zjednoczonych były lekko za nami. Natomiast jeśli popatrzymy na na mapę Polski, to widać, że są obszary, gdzie dostęp do tego internetu jest lepszy, większy, są obszary, gdzie go w ogóle nie ma. Wiadomo, że tam, gdzie jest niewielkie zaludnienie, no firmy komercyjne jakby nie bardzo mają interes gospodarczy, żeby wkraczać, i stąd te programy państwowe, programy regionalne, które mają na celu, żeby no wszędzie jakby ten internet doprowadzić. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że niekoniecznie ten internet musi być wszędzie szerokopasmowy. Przecież nie każdy musi oglądać film z internetu, nie każdy musi słuchać muzyki z internetu, czy radia, czy oglądać telewizję.
Skoro mamy coraz lepszy dostęp do internetu, czy jesteśmy już e-społeczeństwem?
E-społeczeństwo, prawda? Czyli społeczeństwo, w którym szereg usług odbywa się przez internet, czyli usługi, no w tej chwili bardzo dynamicznie rozwijające się, kupowanie przez internet, prawda? Biznes, nazwijmy to, ale znacznie ciekawsze, czyli telepraca, gdzie my możemy, siedząc w domu, wykonywać pracę zawodową, czyli przykładowo matka czy ojciec opiekując się dzieckiem może w tym czasie pracować, ponieważ dla wielu osób narzędziem pracy jest komputer, może tą pracę wykonywać w domu, a za pomocą internetu wymieniać informacje, pozyskiwać dane do tej pracy, przekazywać wyniki swojej pracy. Drugą taką niezwykle cenną aktywnością jest nauczanie, czyli nauka na odległość, prawda? Jest szereg narzędzi programistycznych, które to wspierają, także tylko w zasadzie na egzamin jedzie się na uczelnię czy do szkoły, i to oczywiście jest niezwykle cenne, ponieważ dla wielu osób opuszczenie miejsca zamieszkania czy pozyskanie akademika no jest niezwykle drogie, wyżywienie w innym miejscu. Poza tym też może być tak, że ktoś może mieć obowiązki w miejscu zamieszkania. Poza tym no, w Polsce akurat ten problem nie jest taki istotny, ale na przykład w Australii, gdzie są ogromne odległości, tam przemieszczanie się no, jest niezwykle trudne. To są setki kilometrów, czasami tysiące. Telepraca, nauczanie, e-biznes rozumiany nie tylko jako telezakupy, ale wiele innych operacji, czy obsługa konta bankowego, to już się dzieje, ale usługi medyczne na odległość, prawda? Szereg badań diagnostycznych można przeprowadzać na odległość, można monitorować zdrowie. To, co w Tarnowie się dzieje, że ze szpitala dane są przekazywane do szpitala Jana Pawła w Krakowie, gdzie się odbywa diagnostyka. Dawniej wożono pacjentów z Tarnowa do Krakowa. Teraz ta diagnostyka odbywa się na odległość. Oczywiście rozrywka to jest to, z czego młodzi ludzie bardzo korzystają i czasami nawet zapominają o rzeczywistości. Gry komputerowe, ale nie tylko proste, ale zespołowe, gdzie kilka osób gra ze sobą, tworzą się jakieś społeczności, prawda, internetowe. Więc to oczywiście jest zupełnie nowa jakość. Teraz musimy też jakby odpowiedzieć na pytanie, jak się ma do tego internet szerokopasmowy, czy do wszystkich tych aktywności jest potrzebne szerokie pasmo, jak szerokie pasmo. Tutaj te odpowiedzi są niesłychanie ważne, ponieważ no, jest pewne minimum, prawda, i tutaj musimy tak na to patrzeć. Ja muszę powiedzieć, że my troszeczkę analizowaliśmy ten problem w odniesieniu do szkół wyższych, prawda, że są szkoły wyższe ogromne, które potrzebują 10 gigabitów na sekundę, ale są maleńkie. Czasami te 10 megabitów na sekundę jest zupełnie wystarczające i tutaj trzeba uważać, żeby nie przewymiarować tych inwestycji, że na przykład przyłączenie jakiejś szkoły jest tak drogie, że zwróci się tam powiedzmy za 100, 200 czy 300 lat. Oczywiście w tej chwili mamy możliwość łączenia się przez radio, połączenia internetowe zestawiać drogą radiową, więc tutaj to na pewno wspomoże nas i będzie się to mogło szybciej rozwijać.
Czyli z tego, co Pan mówi, wynika, że jesteśmy e-społeczeństwem, ale jakie jest nasze miejsce w świecie? Na co zwłaszcza powinniśmy postawić, jeżeli mówimy o społeczeństwie informacyjnym?
Tak naprawdę, jeśli mówimy o społeczeństwie informacyjnym, to ważne jest intelektualne przygotowanie osób. No, żeby przetwarzać wiedzę, żeby ją wytwarzać, to trzeba jednak pewien poziom osiągnąć. I tu z jednej strony można się cieszyć, że bardzo dużo osób studiuje, że mamy prawie połowę młodzieży w wieku studenckim na studiach. Z drugiej strony widzimy jednak taką tendencję na przestrzeni ostatnich 20 lat, że poziom nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych, no jednak spada, że poziom studentów rozpoczynających studia jest niższy, a zatem to jest ważne, że naszym kapitałem, jednak w 89 roku ogromnym kapitałem, było jednak w miarę niezłe wyedukowanie naszej młodzieży. Studenci, którzy wyjeżdżali za granicę, świetnie tam sobie dawali radę i myślę, że to jest jeden z elementów, że tutaj trzeba, patrząc na te instrumenty społeczeństwa informacyjnego, trzeba z jednej strony widzieć internet szerokopasmowy, komputer, umiejętność obsługi komputera, umiejętność korzystania z internetu, a z drugiej strony własne predyspozycje intelektualne. Wydaje się, że część mediów ma taką skłonność obniżania tego pułapu intelektualnego. Proste quiz, odpowiedź na pytanie tak czy nie, wybierz jedno z dwóch. No to jednak nie sprzyja rozwijaniu społeczeństwa, które miałoby zajmować się wytwarzaniem czy przetwarzaniem wiedzy. Oczywiście wiem o tym, że jeśli jest 100% społeczeństwa, to nie każdy się tym zajmuje, ale jednak ta średnia może zawsze iść albo w górę, albo w dół. I tak jak mamy dużo uczelni, to te najlepsze zawsze powodują, że te najsłabsze są trochę lepsze, niż gdyby te najlepsze były trochę słabsze. Dlatego tak na to warto patrzeć.
Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie. O społeczeństwie informacyjnym rozmawialiśmy z Kazimierzem Wiatrem, profesorem informatyki i senatorem. Za tydzień porozmawiamy o pierwszym komputerze i o tym, czy w ogóle mogą istnieć komputery bez mikroprocesorów. Zapraszamy.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.